W naszym studio są już goście, których bardzo serdecznie pragniemy przywitać. Witamy gości z Wrocławia na czele z księdzem profesorem, doktorem habilitowanym Rajmundem Pietkiewiczem, prorektor do spraw naukowo-dydaktycznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest także, są z nami także pani Anna Kaśków, studentka trzeciego roku teologii. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I jest także ksiądz diakon Adam Bilski, metropolitalne wyższe seminarium duchowne we Wrocławiu. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Księże profesorze, mamy mało czasu, więc musimy bardzo ten czas szanować i oczywiście przygotowujemy się do liturgii słowa na najbliższą niedzielę, która jest przed nami. Bardzo prosimy o wprowadzenie, potem też modlitwa do Ducha Świętego.
Tak, przygotowujemy się do piątej niedzieli zwykłej. Pomódlmy się, poprośmy Ducha Świętego, aby nas prowadził właśnie w tym rozważaniu Bożego Słowa. Duchu Święty, prosimy Cię, abyś był z nami. Ty powiedziałeś, Panie, że gdzie dwóch albo trzech w Twoje imię się gromadzi, tam Ty jesteś. Gromadzimy się w Twoje imię. Jest nas więcej niż dwóch czy trzech. Wierzymy, Panie, że jesteś wśród nas. Prosimy Cię, daj nam swego ducha. Napełnij nas swoim duchem, abyśmy zrozumieli, co mówisz do nas przez to słowo. I żeby każdy z nas też usłyszał, co do niego osobiście mówisz. Jakie słowo kierujesz do nas? Słowo nawrócenia, wezwania. Prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź i napełnij nasze serca swoją słodyczą. Słodyczą tego słowa. Amen.
Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody, Duchu przyjdź. Tak pragniemy Ciebie, Panie.
W liturgii słowa w najbliższą niedzielę jako pierwsze czytanie usłyszymy fragment z Księgi Hioba. Bardzo proszę zaznaczyć sobie w Biblii 7 rozdział Księgi Hioba, wersety od 1 do 4 i od 6 do 7. Powtórzę, Księga Hioba, rozdział 7, wersety 1, 4 i 6 do 7.
Czytanie z Księgi Hioba. Hiob przemówił w następujący sposób. Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Dni jego czyż nie są dniami najemnika? Jak sługa wzdycha on do cienia i jak najemnik czeka na zapłatę. Tak moim działem miesiące nicości i wyznaczono mi noce udręki. Położę się, mówiąc do siebie, kiedyż zaświta i wstanę. Przedłuża się wieczór, a niepokój mnie syci do świtu. Dni moje lecą jak tkackie członko i kończą się, bo braknie nici. Wspomnij, że dni me jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna. Oto słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki. Znana jest nam historia Hioba. Przez całe życie był prawym człowiekiem i oczekiwał, że u schyłku życia otrzyma wytchnienie i zapłatę. Ale na skutek próby utracił on wszystko. Do Hioba przyszli przyjaciele, aby go pocieszyć. Hiob prowadzi z nimi dialog. Czytany tekst jest odpowiedzią Hioba na mowę Elifaza, który stara się go przekonać, że jego stan, w którym się znajduje, jest zapłatą za grzech i że w tej sytuacji powinien z ufnością i skruchą zwrócić się do Boga, co przyniesie mu ulgę. Hiob odpowiadając twierdzi, że nie zgrzeszył, a więc słusznie skarży się na swój ból. W tym kontekście Hiob wypowiada słowa odczytane w pierwszym czytaniu, w którym porównuje swój los do losu żołnierza odbywającego przymusową służbę wojskową, do losu najemnego pracownika oraz niewolnika. Hiob porównuje życie człowieka do bojowania. Tak w Biblii Tysiąclecia zostało przetłumaczone hebrajskie słowo cawa, które pochodzi z języka wojskowego, oznacza walkę, zastęp wojskowy, ale też służbę wojskową, czyli taką przymusową pracę, służbę, której dana osoba nie wykonuje z własnej woli, ale została ona jej narzucona, tak właśnie jak służba w wojsku. Słowo podkreśla ciężar tej pracy i jej przymusowy charakter. Praca najemników z kolei polega na najmowaniu się z rana na dniówkę. Żyli oni z dnia na dzień, otrzymując wieczorem zapłatę, która pozwalała im przeżyć do następnego dnia. Czas zapłaty na koniec dnia był więc momentem szczególnie oczekiwanym przez najemnika. I wreszcie niewolnik pracuje przez cały dzień, ale ma nadzieję, że przyjdzie czas, gdy będzie mógł odpocząć w cieniu. W realiach Bliskiego Wschodu ten odpoczynek w cieniu ma tutaj szczególne znaczenie, daje wielkie wytchnienie człowiekowi. Sytuacja Hioba jest o wiele gorsza niż poborowego żołnierza, najemnika i niewolnika. Przeżył on całe życie w prawości. Miał nadzieję, że na koniec otrzyma wytchnienie i odpłatę, ale otrzymał miesiące nicości, dosłownie w języku hebrajskim fatalne miesiące i noce udręki, noce troski, niepokoju. Wyrażenia te podkreślają bezsens i przewlekłość tej trudnej sytuacji. Hiob czuje, że w taki sposób zakończy się jego życie. Żołnierz, najemnik czy niewolnik po ciężkiej pracy szybko zasypia i odpoczywa w nocy. A Hiob nawet w nocy nie zaznaje ulgi. Cierpi na bezsenność. Jego noce są wypełnione nie odpoczynkiem, ale niepokojem. Czuje, że jego życie znacznie przyspieszyło. Porównuje je do tkackiego czułenka, na którym nić się kończy. Tak zostało to przetłumaczone w trzecim, czwartym wydaniu Biblii Tysiąclecia. Inni tłumaczą, przemija bez nadziei. Jest to bardzo ciekawa gra słów. Dosłownie czytamy, że kończą się te dni wraz z końcem tikwa. Tam się pojawia właśnie takie hebrajskie słówko tikwa. Jest to kapitalna gra słów, bo to słowo ma dwa znaczenia. Oznacza nić, sznurek, albo nadzieję, nadzieję. A więc i tak można przetłumaczyć. I kończą się te dni wraz z końcem nici, tak jak na tym tkackim czułenku, bądź też nadziei. Temu wszystkiemu towarzyszy beznadzieja Hioba. On już jest przekonany, że tak zakończy swoje życie. Hiob przypomina Bogu, że ludzkie życie jest nietrwałe i przemijające, jest jak powiew wiatru. Odchodzi on w jakąś pustkę bez nadziei. Nie będzie już oglądał dobra, to znaczy nie będzie szczęśliwy. Jest prawdziwie człowiekiem złamanym na duchu. Zauważmy, że w tekście pojawiają się różne terminy określające czas i pory dnia. Dni, noce, świt, wieczór, miesiące. Podkreślają one ciągły charakter cierpienia Hioba. Nie ma on ani chwili odpoczynku. Taki właśnie jest los człowieka. Po pierwszym czytaniu będziemy recytować czy śpiewać w czasie niedzielnej liturgii fragment psalmu 147a. I będą to wersety od pierwszego do drugiego, to jest pierwsza zwrotka, od trzeciego do czwartego i od piątego do szóstego. A więc od wersetu pierwszego, właściwie jego druga część, 1b, do wersetu szóstego. A jako refren będziemy śpiewać nieco zmodyfikowany werset 3a. Bardzo proszę zaznaczyć sobie w Piśmie Świętym, odnaleźć te teksty. Psalm 147, wersety od 1 do 6.
Panie, Ty leczysz złamanych na duchu. Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu. Słodko jest Go wysławiać. Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela. On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. On liczy wszystkie gwiazdy i każde imię nadaje. Nasz Pan jest wielki i potężny, a Jego mądrość niewypowiedziana. Pan dźwiga pokornych, karki grzeszników zgina do ziemi.
Jak sama nazwa wskazuje, psalm responsoryjny. Psalm jest naszym responsorium, czyli jest odpowiedzią na pierwsze czytanie. Należy go więc potraktować jako odpowiedź na załamanie i poczucie bezsensu Hioba. Psalmista wzywa do wielbienia Boga, a następnie podaje motywy tego uwielbienia. Pierwszy motyw. Bóg jest zbawcą Izraela. Nawiązuje psalmista do odbudowy Jerozolimy i zgromadzenia w niej rozproszonych Izraelitów. Zapewne jest to aluzja do niewoli babilońskiej i do powrotu z niej. Bóg nie tylko zgromadził swój lud, ale też leczy jego rany. Drugi motyw uwielbienia Boga. Bóg jest stwórcą i panem wszechświata. Włada wszystkim, nawet gwiazdami. I trzeci motyw. Bóg jest mądry i sprawiedliwy. Dźwiga pokornych, a poniża grzeszników. Te trzy motywy służą psalmiście jako motywy do uwielbienia Boga. Słowa psalmu w kontekście skargi Hioba stają się przeciwwagą dla jego depresji, załamania, beznadziei, poczucia bezsensu i niepokoju. Stworzony przez Boga świat znajduje się jednak pod Bożą kontrolą. Bóg nim włada mądrze i sprawiedliwie. I może również uleczyć ludzi tak złamanych na duchu jak Hiob. Ze względu na to, że dzisiaj mamy bardzo mało czasu, opuścimy drugie czytanie i od razu przejdziemy do tekstu Ewangelii. Bardzo proszę przygotować sobie tekst z Ewangelii według świętego Marka, rozdział pierwszy, wersety od 29 do 39. Powtórzę, Ewangelia według świętego Marka, rozdział pierwszy, wersety od 29 do 39. Prosimy księdza diakona o odczytanie słów Ewangelii.
Z Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych, i całe miasto zebrało się u drzwi. uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu, wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich, pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste. Początkowe rozdziały z Ewangelii według świętego Marka odpowiadają na pytanie, kim jest Jezus. Dzisiejsza perykopa ukazuje jego postawę wobec ludzkiego cierpienia, wobec choroby i opętania przez złego. Zgodnie z nauczaniem Biblii, ludzkie cierpienie ma swoje ostateczne źródło w grzechu popełnionym przez pierwszych rodziców w rajskim ogrodzie. Postawa Jezusa wobec choroby i opętania jest jednoznaczna. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił. W ten sposób tekst Ewangelii ukazuje nam Jezusa, który jest Zbawicielem usuwającym grzech i jego skutki, w tym chorobę, zniewolenie przez złego, jak później zobaczymy też w Ewangelii Marka, także Jezus usuwa śmierć, chociażby wskrzeszenie córki Jaira, czy zmartwychwstanie samego Jezusa. Taka jest pedagogia głoszenia przez Jezusa nadejścia Królestwa Bożego. Jezus je głosi słowem. Na początku Ewangelii powiedział, bliskie jest Królestwo Boże. I potwierdza czynami właśnie tę bliskość Królestwa, ukazując swoje zwycięstwo nad skutkami grzechu. Królestwo Boże w osobie Jezusa, jego nauczaniu i znakach jest już obecne wśród ludzi. Zauważmy również, że Jezus interesuje się zbawieniem całego człowieka, jego duszy, bo dokonuje egzorcyzmów, wyzwala człowieka ze zła, ale także ciała, ponieważ uzdrawia ludzi z chorób fizycznych. Dzisiejsza perykopa, którą przeczytaliśmy, składa się z trzech scen. Pierwsza to uzdrowienie teściowej Piotra. Miało to miejsce po południu. Przypomnijmy, że wszystko się dzieje w szabat. Przypomnijmy sobie Ewangelię z poprzedniej niedzieli. Tutaj jesteśmy w okresie popołudniowym, gdzieś może około naszej godziny 16. Druga scena to są liczne uzdrowienia i uwolnienia. Dzieje się to wieczorem po zachodzie słońca. I trzecia scena, poranna modlitwa Jezusa i rozmowa z szukającymi go uczniami. Wszystko dzieje się w Kafarnaum, tak jak powiedziałem, w szabat i poranek po szabacie. Sceny te są kontynuacją opisu egzorcyzmu dokonanego przez Jezusa w synagodze, o którym czytaliśmy w ubiegłą niedzielę. Pierwsza scena. Scena uzdrowienia teściowej Piotra bardzo dobrze wpisuje się w teologię Królestwa Bożego. Jezus uwalnia ciało kobiety od gorączki. Następnie rozpoczyna się wspólnotowa uczta. Uczta jest znakiem obecności Królestwa Bożego. Według przepisów rabinów kobiety nie mogły usługiwać mężczyznom przy stole. A teściowa Piotra to czyni. Jest to znak, że również kobiety mają udział w Królestwie Bożym. Druga scena dzieje się po zachodzie słońca. Pamiętajmy, perykopa z poprzedniej niedzieli, że sceny te rozgrywają się w szabat, a więc noszenie chorych było możliwe dopiero po zachodzie słońca. Doświadczenie Królestwa Bożego staje się w Kafarnaum powszechne. Ewangelista podkreśla, wszyscy chorzy i opętani zostali przyniesieni do Jezusa. Jezus wszystkim okazuje miłosierdzie, uwalniając ich ciała od chorób. Istota jego misji polega na tym, że głosząc Królestwo Boże słowem i czynem, łamie on władzę i potęgę szatana nad człowiekiem. To wyraźnie jest widoczne przede wszystkim w egzorcyzmach. Jezus zakazuje mówić demonom. Dlaczego? Bo go znały. Złe duchy oczywiście wiedziały, kim jest Jezus. Dlaczego zabrania im mówić? Są przynajmniej trzy powody takiej sytuacji. Po pierwsze, podczas egzorcyzmów demony ujawniały tożsamość egzorcysty, aby zdobyć nad nim władzę i pokonać go. To możemy sobie przypomnieć scenę, o której czytaliśmy w poprzednią niedzielę, jak zły duch mówi, ja wiem, kim ty jesteś. Jesteś świętym Boga. Tak właśnie próbuje zawładnąć nad egzorcystą, ujawniając jego tożsamość. Jest to więc element walki duchowej, w której Jezus okazuje się zwycięzcą. Drugi powód, dlaczego Jezus zabrania mówić demonom. Jezus nie chciał, aby złe duchy ujawniały jego tożsamości, bo nie było to w ich ustach wyznaniem wiary. To był właśnie ten element takiej przepychanki duchowej. Jakby demony się w ten sposób broniły, a nie wyznawały wiary w Jezusa. I trzeci powód. Jest to tak zwany sekret mesjański. Sekret mesjański to taki charakterystyczny dla świętego Marka motyw. Właśnie Jezus wielokrotnie zakazuje mówienia o cudach, których dokonuje, zakazuje demonom mówić, kim on jest. Naucza w przypowieściach, a więc ta jego nauka nie dla wszystkich jest tak od razu w sposób otwarty dostępna. I właśnie tę powściągliwość Jezusa często określa się tym terminem sekret mesjański. Cóż to takiego jest? Oczekiwania mesjańskie ludzi w czasach Jezusa zawierały pewne elementy polityczne. Oczekiwano, że Mesjasz wyzwoli Izraela z rzymskiej okupacji, może założy własne królestwo, zostanie po prostu królem na wzór innych królów Bliskiego Wschodu. Jezus stara się więc uniknąć niebezpieczeństwa kojarzenia jego misji z polityką. On naucza i dokonuje znaków. One same objawiają jego królestwo i jego naturę oraz pobudzają ludzi do refleksji i odpowiedzi wiary. I w końcu trzecia scena. Rankiem, gdy jeszcze nie wzeszło słońca, więc gdy było ciemno, Jezus udaje się na odosobnione miejsce, aby się modlić. Nie pragnie on sławy i rozgłosu, jakby ucieka trochę przed ludźmi. Nie chce założyć królestwa, w którym będzie swego rodzaju gwiazdą. On po prostu pełni wolę Boga. W swojej misji umacnia się więc modlitwą i byciem z Bogiem, co daje mu gwarancję, że kroczy właściwą drogą. Tymczasem z powodu wczorajszej działalności Jezusa w miasteczku zapanował entuzjazm, którym zarazili się także uczniowie. Wszyscy go szukają, jest ruch w mieście, Jezusa nie ma. Jezus stał się sławny. Nie na tym mu jednak zależy. Być może ta właśnie sytuacja była przedmiotem jego porannej modlitwy i rozmowy z Ojcem. Jezusowe orędzie o Królestwie Bożym, które głosi słowem i znakami, nie może ograniczyć się tylko do jednej małej miejscowości nad Jeziorem Galilejskim. Aby wypełnić swoją misję, Jezus musi iść dalej, do innych miejscowości. W tym momencie Ewangelia dociera do miast Galilei, ale niebawem dotrze także do Judei, a następnie do wszelkiego stworzenia, jak czytamy na końcu Ewangelii według świętego Marka. W kontekście całej liturgii słowa, szczególnie pierwszego czytania z księgi Hioba, ta Ewangelia jest odpowiedzią na rozpaczliwy głos cierpiącego Hioba, który skarżąc się na swój los, jest niejako reprezentantem całej ludzkości poszukującej zbawienia od cierpienia, choroby, działania złego ducha i śmierci. Te rzesze kalekich ludzi chorych, opętanych, które przychodzą do Jezusa, czy są przynoszeni wprost do Jezusa, no oni pewnie cierpieli podobnie jak Hiob, taką beznadzieję swojej egzystencji. Zwróćmy uwagę, że podobnie jak w pierwszym czytaniu, tak i tutaj pojawiają się poszczególne pory dnia, które określają upływ czasu. Popołudniowy posiłek, wieczór, ranek. W przypadku Hioba czas był wypełniony cierpieniem i beznadzieją. Czas w Ewangelii dzisiejszej jest wypełniony zbawczym działaniem Jezusa. Staje się więc on czasem zbawienia.
Audycja Szukając Słowa Bożego, dzisiaj nieco krótsza, ale zawsze jest okazja, żeby podzielić się tak osobiście tym Słowem Bożym, które do nas trafia, a tym bardziej, że mamy tutaj osoby młode, ksiądz diakon, jest też tutaj przedstawiciel studentów teologii, księże profesorze, więc pewnie jakieś myśli podzielimy się, tak?
Zapraszamy młodzież do dzielenia.
Śmiało.
Dobrze, to ja może zacznę. Co mnie tak uderza, szczególnie właśnie w tej liturgii słowa, to pierwsze co, to szósty wers 7 rozdziału Księgi Hioba. Jak po wejściu głębiej w tekst, właśnie bazowaniu na oryginale, odkrywa się, że właśnie nić też może oznaczać tutaj nadzieję. Może przeczytam jeszcze raz ten wers. Dni moje lecą jak tkackie czułenko i kończą się, bo braknie nici. Mogą się skończyć, jak braknie tej nici, jak się wypełni ten nasz czas tego ziemskiego bytowania, ale też jak ważna tutaj jest nadzieja w naszym życiu. A wiadomo, że nadzieja jest zawsze nieodłączna z wiarą i miłością. I też jakby przechodząc do Ewangelii, odkrywamy, że też wiara jest potrzebna do uzdrowienia. I no, całe te wszystkie czytania z niedzieli naprawdę świetnie ze sobą korespondują i potrafią do człowieka przemówić.
Tak właśnie, bo każda liturgia słowa jest skonstruowana w taki sposób, że między pierwszym czytaniem a Ewangelią jest pewna więź. Na zasadzie takiej typologii zapowiedź i wypełnienie. Stary Testament pokazuje jakąś sytuację, która będzie miała swoją kontynuację w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie sytuacja Hioba, który cierpi i potrzebuje zbawienia. I Ewangelia, działalność Jezusa, jest odpowiedzią na tą właśnie sytuację. Ksiądz diakon chce jeszcze się podzielić swoją refleksją.
Ja myślę, że dla mnie takim bardzo mocnym momentem w Ewangelii jest przede wszystkim ten moment, w którym czytamy, że do Jezusa przynosili wszystkich chorych i opętanych. I to słówko wszystkich daj mi do zrozumienia, że Pan Jezus nie dokonywał żadnych selekcji ludzi na lepszych, gorszych i wśród tych wszystkich mogli być tacy, którzy zwyczajnie, tak patrząc po ludzku, nie byli dobrymi ludźmi, ale mimo tego przyszli, bo jakąś nadzieję mieli, bo wierzyli, że Jezus jest w stanie im pomóc. I dobrze też wiemy, że Słowo Boże się ciągle aktualizuje, że Pan Bóg do nas także mówi i jest to też, myślę, zachęta do wszystkich, żeby przychodzić do Jezusa, żeby próbować tego, by zaczerpnąć miłosierdzia z Jego dobroci, by zaczerpnąć tego, że On chce dać nam wszystkim uzdrowienie, bez względu na naszą rasę, na nasze wyznanie, na narodowość, wszystkim.
Bóg zapłać, dziękujemy za obecność w naszym studio, audycja Szukając Słowa Bożego. Słowo Boże dzisiaj przedstawiali nam, tłumacząc je ksiądz profesor doktor habilitowany Rajmund Pietkiewicz, profesor tutaj jest papieski Wydział Teologiczny w Wrocławiu, prorektor do spraw nauk dydaktycznych i kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu, a także studenci pani Anna Kaśków i diakon Adam Bilski. Księże profesorze, dziękujemy bardzo. Pozdrowienia są przywileją zawsze naszych gości. Na koniec.
Tak, pozdrawiam oczywiście moją mamę, wszystkich studentów, profesorów papieskiego Wydziału Teologicznego i wspólnoty Droga, w której jestem asystentem.
Pozdrawiamy, a młodzi ludzie też, tak?
Ja pozdrawiam szczególnie właśnie moich rodziców, a także koleżanki i kolegów z roków.
Ja pozdrawiam moją mamę oraz wszystkich kolegów z seminarium i nie tylko z seminarium.
Pozdrawiamy gorąco.